Premier przeprasza za zamieszanie z podatkami i niższe pensje. Jarosław Kaczyński twierdzi, że Polski Ład nie miał szczęścia. Księgowi załamują ręce. Nawet urzędnicy skarbowi krytykują Chaos Plus, jak nazywają Polski Ład. Tymczasem rosną ceny i raty kredytów. Dziś powiemy też o wyroku w sprawie znieważenia prezydenta. Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, Cezary Kłosowicz, to jest program Idź Pod Prąd na żywo, a moimi gośćmi dzisiaj są Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu Ciekawe Liczby. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie.
Na początek zajmiemy się sprawą inflacji oraz stóp procentowych o Polskim Ładzie za chwilę. Inflacja w grudniu według wstępnych odczytów Głównego Urzędu Statystycznego 8,6%. Stopy procentowe podniesione o 0,5 punktu procentowego w styczniu. Czy te liczby są ciekawe i czy czekają nas jeszcze ciekawsze?
Są zatrważające, ale tak, faktycznie są ciekawe, bo od tak wysokiej inflacji nie mieliśmy od ponad 20 lat, więc w tym kontekście jest to faktycznie ciekawe zjawisko, z którym Polacy nie mierzyli się od lat, nie mieli z nim do czynienia. Natomiast musimy się szykować, że cały przyszły rok, znaczy cały ten obecny rok, już mamy teraz styczeń, czeka nas bardzo wysoka inflacja. Szacunki Narodowego Banku Polskiego mówią o tej inflacji na poziomie w okolicach 8%. One mogą być nawet wyższe, bo ja pragnę przypomnieć, że do tej pory było tak, że rzeczywistość, a szacunki RPP się dość mocno rozmijały i to, co pokazywał GUS, było znacznie wyższe niż te prognozy Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. I proszę zauważyć, że w życie wszedł Polski Ład, który jest bardzo wysokim impulsem proinflacyjnym. Już widzimy, jak po kolei kolejne grupy dostają mniejsze wynagrodzenia. Przedsiębiorcy będą musieli zapłacić wyższe obciążenia podatkowo-składkowe, a wiadomo, że jak przedsiębiorcy będą mieli wyższe koszty, dodatkowo do tego dochodzi wysoka energia, no to oni będą chcieli sobie zrekompensować te wszystkie poniesione straty, przerzucając te koszty na swoich klientów. Czyli możemy liczyć się z tym, że ta inflacja będzie wysoka i nawet może być wyższa niż te szacunki, które są. I też taka ważna rzecz, o której nie każdy wie, że przy tak wysokiej inflacji, właśnie w okolicach 8% rocznie, a na takiej możemy się spodziewać, a nawet wyższej, to jest tak, jakbyśmy tracili jedną naszą pensję, bo wartość nabywcza pieniędzy spada. Czyli tak jakbyśmy w całym roku pracowali przy założeniu, że nie otrzymujemy żadnej podwyżki, tak jakbyśmy pracowali i dostawali wynagrodzenie przez 11 miesięcy, a nie przez 12. Czyli ktoś, kto gospodaruje swoim budżetem domowym, musi szykować się na to, że tych pieniędzy po prostu on będzie miał realnie mniej, na mniej rzeczy będzie mógł sobie pozwolić niż w roku ubiegłym.
Chciałem tu dopytać o Pani opinię na temat powodu tej rozbieżności pomiędzy rządowymi prognozami, a później efektami, czyli rzeczywistą inflacją. Czy to są niskie kompetencje tych ekonomistów, którzy te wczesne prognozy ustalają, czy też gdzieś idzie to w kierunku oszustwa, celowego oszustwa politycznego?
Mówi pan o tym założeniu do ustawy budżetowej, gdzie pewnie chodzi o to, że tam jest zapisana ta inflacja na poziomie 3,3.
Tak, ja uważam, że to jest. I o tym, co pani mówiła wcześniej, że zwykle dane GUS-u, czyli kiedy już jest po, że tak powiem, faktyczne dane są zbierane, są wyższe niż Rada Polityki Pieniężnej czy inne agencje rządowe na początku roku czy wcześniej tak prognozują. I oczywiście ja też myślę, w tej ustawie są podobnie.
Tak, są dwie rzeczy. Ja jestem zdania, że inflacja wymknęła się spod kontroli. I w momencie, kiedy ona już jest poza tą kontrolą, faktycznie ciężko ją jest sprowadzić do takiego poziomu, który jest zapisany i powinien być w ramach celu Narodowego Banku Polskiego, czyli 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Ona się wymknęła i teraz już jest trudno to jakby ogarnąć tą rzeczywistość i to jest trochę takie gaszenie pożaru benzyną, to jest raz. Dwa, to jest propaganda. Cały czas jest zakłamywanie rzeczywistości i za każdym razem te wystąpienia prezesa Glapińskiego mówią, jak to wcześniej mieliśmy, że w ogóle czeka nas deflacja, że w ogóle nie grozi nam podwyżka stóp procentowych, że byłoby szkolnym błędem, że ta inflacja najwyższa będzie w styczniu, później, że najwyższa w czerwcu. To jest takie zakłamywanie rzeczywistości. Oni chcą pokazać, że faktycznie nie jest tak źle, jak jest naprawdę i myślą, że może przez jakiś czas ludzie w to uwierzą, aż do momentu, aż pokażą się kolejne dane GUS, które pokazują, że jest inaczej. I kolejna rzecz, to jest też celowy zabieg, jeżeli chodzi właśnie o tą ustawę budżetową, gdzie tam ta inflacja roczna jest zapisana na poziomie 3,3, a wiemy dobrze, że będzie powyżej 8% w przyszłym roku, co najmniej, bo to jest tak, że przy tej, jak jest wysoka inflacja, to my dokładamy się do, są wyższe wpływy z VAT-u. Jak są wyższe wpływy z VAT-u, to później może wyjść premier Morawiecki i powiedzieć, że tak gospodarowaliśmy budżetem, że znalazły się pieniądze jednak na tą 14. emeryturę, prawda? Teraz powiedzieli, że nie ma pieniędzy na 14. emeryturę, a później okaże się, że jednak ta inflacja jest na tyle wysoka, te wpływy z VAT-u są na tyle duże, że jednak te pieniądze się znajdą i jak królik z kapelusza, oni później wyciągną te pieniądze i powiedzą, że udało się. To też jest kwestia. Ja nawet porównywałam w ustawie budżetowej ta, która była na 2021, która była podpisana przez prezydenta, a później była robiona jesienią nowelizacja tej ustawy, gdzie właśnie już było przy założeniu, że jest znacznie wyższa inflacja. Też zmieniły się inne parametry, bo i PKB, i konsumpcja, ale tam te wpływy z VAT-u, ta różnica była na poziomie praktycznie 33 miliardów. Więc też można zakładać, że teraz, jak oni założyli tą 3,3, a będzie pewnie z 8, też kilkadziesiąt miliardów więcej znajdzie się w budżecie państwa, o których teraz nie wiemy i właśnie później będzie można takie pieniądze przykładowo, jeśli będą czekały nas przedterminowe wybory albo w kolejnym roku wyciągnąć i powiedzieć, że na jakieś kolejne plusy się coś znajdzie. Więc tutaj jest kilka tych elementów.
Czy można było takiej inflacji uniknąć działając wcześniej i czy te środki, które teraz są podejmowane przez rząd, czyli no podnoszenie w końcu tych stóp procentowych i obniżanie, no zapowiadane obniżanie VAT-u na przykład na paliwa, czy to są dobre środki?
Inflacja faktycznie jest podwyższona praktycznie w większości krajów na świecie. Jest to skutek wychodzenia z postpandemicznej rzeczywistości, kiedy w przypadku lockdownów faktycznie była duża pomoc skierowana do firm i pracowników. Ale tej sytuacji, tak podwyższonej inflacji, z jaką mierzymy się w Polsce, można było uniknąć. Jak tutaj popatrzymy, jak wygląda to w innych krajach, no to widzimy, że my jesteśmy na czele tej stawki. U nas ta inflacja jest praktycznie jedną z najwyższych w całej Unii Europejskiej. I tak jak często rządzący mówią, że w innych krajach też ta inflacja jest wysoka, zwalają winę na Rosję, na Unię Europejską, no ale przecież inne kraje również korzystają z gazu i inne kraje również muszą ponosić koszty związane z całą tą transformacją energetyczną i jakoś tam ta inflacja nie jest tak wysoka. Popatrzymy na Francję, Szwecję, Włochy, Portugalię, gdzie ta inflacja jest w okolicach 3%. Jak my mieliśmy inflację w okolicach 3%, to w ogóle nie było całej tej dyskusji o podwyższonej inflacji. Więc widzimy już, że jakoś inne kraje dały radę i nie mają aż takiego problemu, jak jest w Polsce. U nas problemem jest to, że stopy procentowe są podnoszone za późno. Pierwsza podwyżka nastąpiła dopiero w październiku, a już w wakacje mierzyliśmy się z inflacją powyżej 5% i wtedy już był czas, żeby te stopy procentowe podnosić. Więc ta reakcja jest mocno opóźniona. To też jest kwestia całej tej transformacji energetycznej, gdzie władze w Polsce praktycznie zablokowały rozwój energii odnawialnej i gdybyśmy my przez te lata szli drogą innych krajów i stawiali na energetykę odnawialną, to też te ceny energii nie byłyby takie, jakie są w tej chwili. I kolejna rzecz, to pytanie dotyczące, czy te wszystkie tarcze pomogą. One na chwilę mogą minimalnie spowodować, że ta dynamika wzrostu cen nie będzie aż tak wysoka, ale wcale nie spowodują, że nagle ceny zaczną nie wiadomo jak spadać. I ta tarcza tak naprawdę jest proinflacyjna, bo ona powoduje, że też będzie wysyp gotówki na rynek, co jest elementem zawsze proinflacyjnym. I to spowoduje, że ta wysoka inflacja czeka nas nie tylko w tych najbliższych miesiącach, ale w całym przyszłym roku i jeszcze w kolejnym. Więc to jest trochę tak jak, ja tutaj podaję taki przykład, że choroba leczy się wyłącznie tabletkami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i cieszymy się, że ta gorączka została zbita z 40 stopni na 39. No prędzej czy później to wróci. Niestety nie są to dobre rozwiązania. Teraz na szybko słyszymy o rozwiązaniach typu ceny regulowane. No, typowy powrót do PRL-u. Widać, że pomysły im się kończą i ciężko im się mierzyć z problemem, który sami sobie naważyli.
Skoro już pani wspomniała o tym, to może posłuchajmy fragmentu wypowiedzi posła Kazimierza Smolińskiego z Polsat News właśnie na ten temat.
Na podstawowe artykuły żywnościowe czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że ona wkrótce będzie i chcemy nawet wprowadzić ceny regulowane na podstawowe artykuły żywnościowe. Te wszystkie instrumenty, które są...
Przepraszam, dobrze usłyszałem?
Będziemy wykorzystać.
Ceny regulowane. Ceny regulowane na jakie artykuły?
No...
Regulowane ceny na artykuły żywnościowe.
Na podstawowe artykuły żywnościowe, chleb, cukier, mąka, na takie rzeczy. Jeżeli
panowie, będzie, pierwszy słyszę.
Będzie
ja też.
To nawet takie rozwiązanie też może być wprowadzone. No teraz panowie otwieracie szeroko oczy, tak? No to zaproponujcie lepsze rozwiązania, bo dla was tylko jest jedno rozwiązanie, tak? Rząd robi wszystko źle. Jeżeli by...
Takie rozwiązanie zaproponował poseł Kazimierz Smoliński. Ceny regulowane na podstawowe artykuły żywnościowe. Tymczasem producenci tych podstawowych artykułów żywnościowych, między innymi wiele piekarni, czyli producentów właśnie chleba, który wspomniał pan poseł, no, pokazują, że w tym roku rachunki na przykład za gaz będą mieli 4 razy większe, czasem nawet więcej. Nawet pojawiają się doniesienia o ponad 800% podwyżkach, czyli będą musieli zwinąć interes i tu cena regulowana
nic nie pomoże.
W żaden sposób raczej nie pomoże.
Jeśli mogę się wtrącić, to pani przed chwilą powiedziała, że no to jest powrót do PRL-u, ale to pokazuje, jakie myślenie ma współczesna elita rządząca Polską, że to w rzeczywistości są ludzie wychowani na metodach PRL-owskich, mający, można powiedzieć, komunistyczny, socjalistyczny sposób podejścia do gospodarki, że tutaj oni absolutnie no, nie mogą sobie poradzić z tym, co jest, innymi metodami niż to, co było za Gierka, za Jaruzelskiego, czyli będą ceny regulowane, potem będą puste półki, potem będą jakieś kartki, potem będzie właśnie nieekonomiczna produkcja, a potem zawalenie się całej gospodarki. Warto wiedzieć, że taki los ta ekipa rządząca, ona w dobrej wierze, bo tutaj ten poseł mówi, no a co, wy macie jakiś lepszy pomysł? Przecież to tylko to można zrobić.
Tak, ja się tutaj odniosę do tego. Faktycznie brakuje ekspertów po stronie rządzących. Zresztą kiedyś pan Fogiel powiedział, że oni nie korzystają z rad ekspertów i nie współpracują z ekspertami, bo eksperci nie zgadzali się z programem PiS i mieli inne zdanie. No ciekawe dlaczego. Więc no, oni nie chcą słuchać ekspertów. Dotyczy to zarówno gospodarki, jak i walki z pandemią. Widzimy, że głosy Rady Medycznej są całkowicie ignorowane. Głosy ekonomistów, którzy mówili o tym, żeby podnosić stopy procentowe i przestrzegali przed tym, że tak to się skończy i że to całe rozdawnictwo tak się skończy, też były ignorowane. No i teraz powrót do cen regulowanych. Ktoś może pomyśleć, no tak, ustalą cenę tego chleba na 2 zł, ale proszę sobie wyobrazić, że, no zresztą nie każdy o tym wie, że koszty wytworzenia takiego chleba są inne w Warszawie, a inne w jakiejś mniejszej miejscowości. Jak ktoś później sprzedaje ten chleb w piekarni w Warszawie, gdzie koszty wynajęcia lokalu są wyższe, gdzie pensje pracowników są wyższe, więc automatycznie koszty wytworzenia sprzedaży takiego chleba są wyższe. Jak ustalą cenę regulowaną na 2 zł, a koszty będą 3 zł, to wiadomo, że taka piekarnia się zamknie, prawda? I w tym momencie będzie kolejne gaszenie pożaru, bo co zrobić, jak będzie rosło bezrobocie, bo nagle okaże się, że firmy plajtują i zwalniają pracowników. No to jest całkowicie błędne myślenie. No wiemy, czym się skończył PRL i takie regulowane zarządzanie. No i niestety obawiam się, że oni nie mają pomysłu, jak z tego wybrnąć i na szybko szukane są jakieś takie rozwiązania, które im przychodzą do głowy, tak jak pan wspomniał, takie, które sami pamiętają właśnie z epoki słusznie minionej.
Jeszcze zapytam panią o przewidywania na najbliższe miesiące. Jaka według pani będzie inflacja? Czy będzie jeszcze wyższa? Czy jednak te środki rządu jakoś trochę zadziałają i ją zdławią?
Ja niestety tutaj nie mam dobrych wieści. Ja spodziewam się wyższej inflacji. Spodziewam się, że może nawet dojść do tej inflacji dwucyfrowej, nawet właśnie jak ta tarcza wygaśnie. Faktem jest, że zacznie w gospodarce być widoczny ten efekt podnoszenia stóp procentowych. On jest widoczny tak po minimum 3 kwartałach, nawet po roku, czyli jak zaczęto podnosić stopy procentowe w październiku, więc faktycznie za kilka kwartałów będzie to widoczne w gospodarce. Natomiast, no tak jak mówię, bardzo niepokojące są te sygnały dotyczące Polskiego Ładu i właśnie jak przedsiębiorcy będą musieli sobie radzić z tymi wszystkimi podwyżkami. Więc ja zakładam, że właśnie odbije się to na większej, wyższej inflacji, bo będą chcieli sobie to jakoś zrekompensować. Zresztą teraz, jak już wiemy, że część pracowników ma uszczerbki w wynagrodzeniach w związku z Polskim Ładem, więc tylko czekać, jak poszczególne grupy zawodowe udadzą się do pracodawcy, żeby sobie zrekompensować i będą chciały podwyżki. A wiadomo, jak podwyżki, no to wchodzimy już w tą spiralę. Więc niestety nie mam tutaj dobrych informacji. Trzeba liczyć się z tym, że inflacja będzie wysoka. I to jest taka rada dla wszystkich gospodarstw domowych, że faktycznie muszą bardziej, lepiej gospodarować tym swoim budżetem domowym w najbliższych miesiącach, a nawet i latach, że taki trochę przyspieszony kurs edukacji ekonomicznej polskie społeczeństwo przejdzie. Może troszkę bardziej będziemy poruszali te kwestie gospodarki i jak decyzje albo brak decyzji, albo błędne decyzje polityków wpływają na nasze portfele. Bo kiedy jest dobrze, to jest dobrze. Ale wiadomo, że prędzej czy później nastąpi coś, co powoduje, że jednak musimy być przygotowani na tą gorszą sytuację. No i właśnie to nastąpiło. Teraz musimy sobie z tym radzić i tymi naszymi budżetami gospodarstw domowych, tymi naszymi pieniędzmi, którymi dysponujemy, musimy lepiej zarządzać. Tutaj wchodzą w grę kwestie, jak oszczędzać pieniądze, z jakich rzeczy trzeba zrezygnować. Przyznaję, że część gospodarstw domowych może mieć problemy nawet, żeby związać koniec z końcem w związku z tymi różnymi podwyżkami i tym, jak inflacja wpływa na ich portfele i widzimy, jak rosną ceny energii i koszty utrzymania mieszkania. Więc czeka nas trudniejszy rok, ale liczę, że ludzie zaczną bardziej właśnie tymi tematami się interesować i w kolejne lata już wejdą lepiej przygotowani.
Tu też wchodzi kwestia kredytów, które do tej pory były dość tanie, a teraz nagle raty się drastycznie zwiększają. To też w budżecie domowym poważna sprawa. Dziękuję bardzo. Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka portalu ciekaweliczby.pl. Polecamy tę stronę oczywiście.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
A my zaraz przechodzimy właśnie do tych polskich ładów, ale wcześniej zobaczmy jeszcze, jak sytuacja finansowa w telewizji iść pod prąd. Tu też no, tu oczywiście wszystko się musi odbijać.
Gospodarka ale... rynkowa, tu żadnego socjalizmu nie ma. Chyba nie było mnie słychać.
10 stycznia i 220 wpłat z zadanego 1000.
Kompletna różnica pomiędzy tym, co się dzieje praktycznie w całym państwie polskim, gdzie króluje socjalizm i etatyzm, gdzie państwo ingeruje, państwo steruje przepływem pieniądza, a państwo, tak jak już pokazaliśmy, kreuje okradanie Polaków, czyli inflację i drożyznę, a u nas jest no, taki normalny, wolny rynek, czyli każdy decyduje o swoim portfelu, każdy decyduje, czy chce taką telewizję wspierać, czy chce, żeby ona istniała i się rozwijała, czy też mu się nie podoba, to jej nie wspiera, czy na różne sposoby. Także już 6 lat tak funkcjonujemy, a skończyliśmy 3 lata, kiedy 1000 widzów telewizji Idź Pod Prąd regularnie, miesiąc w miesiąc nas wspiera i pokazuje, i doprowadza do tego rozwoju naszej telewizji. Także bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Teraz dla nowych widzów szczególnie oferta to dość wygodna forma wspierania na Patronite też jesteśmy. Chciałem jeszcze tu tak dosyć jakby to powiedzieć smutnie, ale bardziej no to rozumiem, że to jest prawda i trzeba ludzi ostrzec. Wygląda najbliższy rok i pewnie następne, że wielu Polakom będzie bardzo, bardzo brakowało pieniędzy i jako pierwszy temat w tym roku, właśnie w naszym tym projekcie także biblijnym, Mega Kościół, w warsztatach biblijnych w piątek właśnie wzięliśmy się za ten temat. Jak chrześcijanin ma prowadzić biznes? To oczywiście zaczyna się od prowadzenia gospodarstwa domowego, właśnie od bilansu, od kredytowania, popadania w te spirale zadłużenia i tak dalej. Czyli bardzo, bardzo serdecznie polecam te warsztaty, tym z was, którzy no, są zaniepokojeni, czy chcieliby coś poprawić w swoich finansach, to proszę obejrzyjcie te warsztaty. One bardziej są w formie na razie podania informacji, a w ten piątek o 19:30 będziemy dyskutować, będziemy odpowiadać na wasze pytania i starać się no, iść w kierunku szczegółów, które was interesują, czyli no, kto chce zobaczyć taką ogólną wiedzę biblijną na temat gospodarki swoim portfelem, to zapraszam, żeby odsłuchać na naszym kanale. Tam jest przedstawiciel takiej służby chrześcijańskiej, służby poświęconej właśnie finansom, Crown, Zdzisław Miara, on jest naszym głównym gościem, a mówię, w najbliższy piątek o 19:30 będzie kontynuacja tematu i będziemy starać się mierzyć już ze szczegółowymi waszymi pytaniami.
No teraz budżety faktycznie ciężej będzie dopinać. No każdy punkt procentowy podniesienia stóp to jest koło pewnie 300, może być nawet koło 150 zł raty przy powiedzmy 300-tysięcznym kredycie hipotecznym. Mam nadzieję, że dobrze szacuję. To nie jest porada finansowa, nic takiego.
No a teraz przy tym ogromnym wzroście cen materiałów budowlanych, który sięgał nawet 300%, no to już te przysłowiowe 300 tysięcy plus tam jakiś wkład własny, to będzie zdecydowanie za mało na budowę domu. Czyli trzeba będzie na nawet ekonomiczny domek czy mieszkanie, trzeba będzie kredyt już powiedzmy gdzieś 400-500 tysięcy. No a teraz zobaczcie sobie 500 tysięcy, czyli trzeba zwiększyć kwotę. Do tego zwiększa się oprocentowanie i raty kredytowe, no to kogo będzie stać na mieszkanie i budowę domu? Zobaczcie, przecież PiS obiecywał Polakom, że tu się zielone światło dla budownictwa. Jakiś tam milion mieszkań chyba dla szczególnie młodych Polaków. No to widzicie, ile są warte obietnice tej kato komuny. To jest po prostu zwykłe, ordynarne kłamstwo. Oni, kiedy mówią wam te obietnice, to oni doskonale nawet już wiedzą, że nie są w stanie ich spełnić. A co głupsi, tak jak ten poseł, który ceny regulowane obwieścił, to oni rzeczywiście mogą wierzyć, że na przykład państwo wyda dekret, ma być na jutro, tak jak wiecie, stoliczku na Krysie, milion mieszkań. Ma być chleb po złotówce. I co? To ci są jeszcze groźniejsi od tych oszustów. Czyli zobaczcie, kato komuna, ta katolicko-narodowo tam jakaś konserwatywna formacja, która jest u władzy, jest groźna albo z powodu tego, co świadomie chce zrobić, albo nawet z powodu swojej głupoty i ignorancji. To można powiedzieć, że ci są jeszcze groźniejsi.
I takie coś no, w najlepszym razie doprowadziłoby do no drastycznej pewnie obniżki jakości przynajmniej chleba czy innych produktów.
Musieliby strocin, no bo chociaż nie wiem, strocin to też nie, bo to teraz materiał energetyczny, pożądany, drogi i tak dalej. No nie wiem, kiedyś taki jeszcze z Platformy, pamiętacie, mędrzec, Niesiołowski chyba, to on mówił, żeby tu tam liście i murabelki, nie? Nam jakiś szaf i murabelki wpierniczać, nie? No to była recepta na biedę Platformy Obywatelskiej. To nie wiem, jak będą ten chleb za 2 złote czy za złotówkę z tych cen regulowanych robić. Co oni tam w środku włożą? A może takie gipsowe chlebki będą sprzedawać? Chociaż nie wiem, czy cena gipsu pozwoli na produkcję takich chlebków.
Jest jeszcze jeden haczyk, bo pan poseł nie powiedział, na jakim poziomie będą regulowane te ceny.
No ale jak będą regulowane, to znaczy, że nie mogą być rynkowe, nie?
Czy nie będą na przykład wyższe?
Czyli bardziej się będzie opłacało, nie.
Bo ceny gazu akurat są regulowane.
Tu definicja jest oczywista. Ceny regulowane to znaczy, że to są ceny niższe od rynkowych. Czyli ktoś będzie zmuszany do produkcji po cenach nieopłacalnych. No to znaczy, że on będzie musiał dopłacać, czyli piekarz będzie musiał dopłacać do sprzedawanego chleba. W tym sensie państwo będzie okradać kolejne grupy, nie? Tam, gdzie im wprowadzą ceny regulowane, no to tam właśnie pracodawca, ten przedsiębiorca będzie musiał dopłacać państwu do tego, żeby w ogóle jakąkolwiek produkcję utrzymać. Oczywiście takie coś jest możliwe przez parę miesięcy, bo zawsze jest jakiś tam kapitał zakumulowany, zaoszczędzony wcześniej, czy prywatny kapitał, no i ludzie mogą, dobra, no dopłacę przez 3 miesiące, licząc, że potem zacznę zarabiać. Ale przecież przy perspektywach rządu tych idiotów, no to nie ma takiej perspektywy, żebyś za 3 miesiące mógł zarabiać. Za 3 miesiące to stracisz swoje oszczędności i zamkniesz firmę i tyle.
I uwzględniając fakt, że już mamy od dłuższego czasu coraz trudniejszą sytuację.
To już 2 lata przynajmniej.
Przynajmniej jeśli chodzi o pandemię. i no, różne biznesy nie mogły działać tak jak wcześniej normalnie, także tutaj tego kapitału może też już nie wszędzie być, nawet jeśli był. Jakub pisze, płaca minimalna jest podobnym socjalistycznym bełkotem, co ceny regulowane w gospodarce. Określa się bowiem odgórnie kwotę, tylko prawo popytu i podaży jest prawidłowym, niepatologicznym mechanizmem.
Ale oczywiście, zobaczcie sobie taką przypowieść o robotnikach w Biblii, nie? Kiedy to Jezus, sam Jezus pokazuje Bożą ekonomię, czyli normalną ekonomię. I tam jest przypadek takiego no, pracodawcy, który sobie idzie na to miejsce, gdzie się spotykają chętni do pracy. Najpierw idzie raniutko, tam powiedzmy o 6 rano, umawia się, słuchajcie, będziecie tam robić u mnie w gospodarce, dam wam denara, czyli tam powiedzmy 200 zł, czy tam 150 zł za dniówkę. Zgoda, no to wsiadajcie tam na wóz, dzisiaj to do jakiegoś busa, no i jedziemy tam na moją plantację, nie? Potem idzie tak już na pierwsze śniadanie, powiedzmy o 9 rano i żadne drugie śniadanie, idzie i woła następnych. Słuchajcie, jest taka sprawa, mam jeszcze wakaty, czy chcecie pracować? No tam już mniej trochę czasu zostało, ja wam oferuję denara, czyli tyle samo, te 150 zł za dniówkę do wieczora. Zgadzacie się? No to na wóz i idą do roboty. I tak na lunch, na obiad i nawet godzinę przed końcem roboty przychodzi jeszcze tam jacyś, wiecie, wyszli z baru, czy spod sklepu, dotarli do tego miejsca, gdzie się szuka pracy. O, patrz, jeszcze są. Mówi, chodźcie chłopaki, jeszcze godzinka do zachodu słońca, porobicie u mnie, dam wam za tę robotę denara, te 150 czy 200 zł. Już tu ci mówił, o, zbawco, noż to pędzi mnie, no i potem kolejka do wypłaty. Przychodzą ci, co pracowali właśnie tylko godzinkę, ci spod baru, no i zgodnie z umową daje im no, te 150 zł, no tyle, ile się umówił z nimi, nie? I później następni przychodzą, on każdemu daje te 150 zł, 150 zł, 150 zł za dniówkę. No to ci mówią, strajk zrobimy. Już to niesprawiedliwość społeczna. Noż my pracowali cały dzień i dostajemy 150 zł, dniówkę umówioną, a ten pracował tylko godzinę i też dostaje tyle, co my. Nie może być. A gospodarz mówi do nich, w czym ja cię oszukałem? Do tych, co pracowali cały dzień za 150 zł, tak jak się umówili. Umówiłeś się ze mną na ile? No na 150 zł. A ile ci dałem? Gdzie cię oszukałem? Dałem ci 150 zł. To są moje pieniądze. Tak się z tobą umówiłem, tak ci zapłaciłem. A co zrobię z tamtymi, nie twoja rzecz. To mówi Jezus. A zobaczcie, co mówi Kaczyński, Morawiecki i ta banda oszustów. Oczywiście papież Franciszek do tej bandy też się zalicza, bo Kościół katolicki odrzucił ekonomię biblijną. Właśnie wolność w zawieraniu umów, wolność w prowadzeniu interesów, a przeszedł na stronę socjalistyczno-etatystyczną. Zobaczcie sobie katechizm Kościoła katolickiego i tam już będziecie mieli wszystkie pomysły socjalizmu. Będziecie mieli ZUS-y, będziecie mieli sprawiedliwe płace jakieś, nie wiadomo co, jakie to są sprawiedliwe, bo zawsze to każdy będzie chciał więcej, nie? To nie wiem, skąd ta sprawiedliwość wynika. Pokazałem wam sprawiedliwość, jaką Jezus pokazuje. To są umowy. Ktoś się godzi, na przykład ktoś słabo pracuje, nie umie pracować. Jego praca jest warta powiedzmy 1000 zł max. No i teraz państwo chce zmusić pracodawcę, żeby mu dawał 2,5, czy tam ile jest ta teraz minimalna, nie? A no to czyli państwo zmusza teraz pracodawcę do tego, żeby temu człowiekowi, którego wartość pracy będzie tylko 1000 zł maksymalnie, dała 2 razy tyle i jeszcze dołożyła. No to... To jest okradanie przedsiębiorców normalne. I to jest powodowanie jeszcze większego bezrobocia, szczególnie u tych osób najmniej wykwalifikowanych. Bo wielu z nich poszłoby za te 1000 czy 1500 zł pracować. Może trochę krócej, może w jakichś tam innych godzinach, ale żeby mieć te pieniądze i godnie żyć, bo zapracowałem. Może się czegoś nauczę, może za miesiąc będę lepiej pracował, dostanę 1800 i tak dalej. Państwo Komusze, państwo Kaczyńskiego zamyka ludziom taką drogę.
Płaca minimalna w tym roku 3010 zł brutto, czyli no niecałe 2400 mniej więcej.
No tak, tak.
Netto. No a skoro już o płacach, no to Polski Ład wszedł i pensje miały być wyższe, a wielu przyszły już
niższe. I co, myślicie, że to...
Nauczycielom, którzy...
Ale to w ogóle, czy ktoś się jeszcze dziwi temu? To jest banda oszustów. Banda katolicko-komunistycznych oszustów. Oni wyrośli wychowani w dni powszednie na PZPR-ze, a w niedzielę na bełkocie katolickim. No i dzisiaj to jest skutek. To jest katokomuna. Oni jeszcze myślą, że oni są pobożni. Oni jeszcze myślą, wprowadzając socjalizm coraz większy, że to robią dla dobra ludu i ku chwale Kościoła katolickiego. No stąd te przelewy na Rydzyka.
No tak z początku nie wiadomo było, co chodzi. Sugerowano, że może to ulga dla klasy średniej gdzieś niepoliczona, no ale to nie tylko ci z klasy średniej dostali niższe, tak zwanej klasy średniej, powiedzmy według definicji tej ustawowej. Prawdopodobnie w wielu przypadkach chodzi o niezłożenie tak zwanego PIT-2, czyli oświadczenia, że się nie ma dochodów w innych źródłach, tak żeby te ulgę teraz, czy nie ulgę, czy kwotę wolną naliczył.
Ulgę.
Kwotę wolną naliczył ten pracodawca i że tu nie została naliczona. Teraz już najpierw obwiniano, że księgowi nie umieją liczyć. No teraz już Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński przepraszają, że ojoj.
Kaczyński też przeprasza?
No Kaczyński
wydusił
też,
z siebie takie słowo?
Czy powiedział, że umie przeprosić przynajmniej?
To już widzisz. Ja nie wierzyłem w to, że Kaczyński za coś przeprosi i patrz, wyszło na moje. On tylko się pochwalił, kwa, że umie.
Aczkolwiek uprzedzam, że całego wywiadu jeszcze z dzisiejszych sieci nie czytałem, ale te fragmenty, które wcześniej opublikowano i tam powiedział, my błędy popełniamy jak każdy człowiek, ale umiemy je skorygować,
no to tak,
wycofać się z błędnych poczynań, przeprosić.
No to proszę, niech stanie przed narodem i przeprosi. Ja nie słyszałem przepraszam. A co znaczy u polityka tej klasy, który zawalił cały system finansowy państwa, system zdrowotny wcześniej zawalił? Co oznacza przepraszam? Dla człowieka normalnego, już nie powiem honoru. Dymisja, oddanie władzy, nowe wybory. Poszedł won!
Przeprosił na razie, ale nie w taki sposób, tylko słownie, Mateusz Morawiecki w rozmowie z Interią. To jest potknięcie, które nie powinno mieć miejsca. Za niepotrzebny stres i nerwy przepraszam wszystkich, których ten błąd dotknął. Zapewnia, że te wynagrodzenia się naprawią w najbliższych dniach, że w następnym wydano rozporządzenie, które ma zmieniać naliczanie. Księgowi się łapią za głowę, że
nie można tak zrobić.
Nie da zrobić.
To jest bezprawne, bo zmiany podatkowe mogą wejść tam na koniec do listopada chyba poprzedniego roku i tak dalej. I po drugie, rozporządzeniem nie można zmienić ustawy. Także w ogóle bredzą, oszukują już. Zdjęli gacie przed całym narodem i teraz próbują, że tak powiem, listkami figowymi gołą dupę sobie zakrywać. Nic z tego nie wyjdzie, tylko jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. I tyle będzie, nie? Tutaj dymisja i kompletna ruina tego katokomunistycznego państwa, tego systemu wyzysku człowieka, który pracuje uczciwie, bo tak trzeba nazwać ten system. Nie? System podatkowy ma dwie cechy, które, no, że tak powiem, są ważne dla człowieka. Po pierwsze, prostota, żeby płacenie podatków nie wymagało ogromnych, wiecie, ilości czasu, kombinowania, niepewności, czy dobrze zapłaciłem, czy niedobrze i tak dalej. Przecież teraz się śmieją nawet pan Mencen. Zwykle go krytykujemy, bo on tam pojęcia na przykład o wolności nie ma, no ale teraz tam sobie jakieś jaja robi na mediach społecznościowych z obliczenia tych podatków dla klasy średniej. Tam jakieś ułamki, jakieś dzielenie, jakieś tego i tam z tego chichy śmichy robi. To jest tragedia, to nie jest chichy śmichy. To jest tragedia, do czego dopuściła także ta ekipa Konfederacji, bo przecież ona wspiera PiS, ona w głosowaniach idzie często ramię w ramię z PiSowcami, ona się dogaduje z Ziobro, żeby wspierać ten morderczy dla polskiej gospodarki, czyli dla Polski rząd. No ale przynajmniej w tym obszarze, no powiedział parę, może to dotrze do kogoś, to jeszcze tam w jakiś sposób popiera PiS i ten rząd, że to już jest kompletna jakaś taka aberracja, nie? System ma być prosty. Tu rozmawialiśmy z synem. No kto wymyśla takie debilne pomysły. Nie? Jak w ogóle, jak się tworzy ten polski nieład, ten polski wał, czy polski dziad i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że to muszą robić ludzie kompletnie oderwani od rzeczywistości. Jacyś teoretycy i do tego jeszcze przygłupi. Ja myślę, że taki Patkowski to jest idealny materiał dla właśnie tych oszustów politycznych, którzy takie, że tak powiem, męki na Polaków tu tworzą. To jest człowiek, który nigdy nie pracował w swojej firmie na swój rachunek i tak dalej. Od razu już na koniec studiów to szukał cycka, do którego się przykleić. Do nas też przychodził, do środowiska UPR-owskiego i temu podobne. Szukał sponsora, można tak powiedzieć. No i przygarnął go ta Kato Komuna. Tutaj takie zdjęcie, jak go przygarnia Czarnek, a potem Morawiecki. No to już mówi wszystko, jaka jest tam relacja. I wzięli takich chłoptasiów, teoretyków kompletnych i oni, że tak powiem, tworzą taki bezsensowny system. Oni nigdy nie płacili podatków za taką płacę na własny rachunek. Oni nie wiedzą, co to znaczy dla przedsiębiorcy wizyta w urzędzie skarbowym, czy w ogóle sam kontakt z księgowym. Przecież też niekiedy przedsiębiorcy, księgowi nie wiedzą, no to przedsiębiorcy jeszcze mniej wiedzą z tego wszystkiego. Ci ludzie, którzy tworzą te systemy, oni nigdy, mówię, w ten sposób uczciwie nie pracowali. Dlatego oni teoretyczne te słupki, kolumienki, gdzieś tu wchodzisz w ten, tu se odejmiesz, tu pomnożysz i tak dalej. Ale to jeszcze jest dopiero początek boleści tworzenia tego kretyństwa Kato Komuny przez tych no-name'ów, o których już mówiłem wielokrotnie, bo kiedy oni już stworzą jakiś w miarę debilny, ale jednak funkcjonujący, spójny system, to teraz przychodzą różne koterie i mówią, słuchajcie, tu to będzie dla naszych za mało, a tu będzie dla tych za dużo. No to wtedy współczynnik 0,79 przecinek od ileś tam dla tej grupy społecznej. Rozumiecie? I to się zaczyna kompletnie wywracać. Tyle różnych tam dołożą do tego już i tak debilnego systemu, tyle poprawek, że kiedy on wchodzi w życie, od razu nie funkcjonuje. On jest skazany na to z definicji. Od samego początku w projekcie jest na to skazany. Nie? System, który mógłby dać Polakom prorozwojowy impuls, to jest system prosty. Niech to będzie 10, niech to będzie 15%, czy jakoś inaczej, czy obrotowy, czy taki, ale to musi być prościutkie. To musi chłop, który nie skończyłby 4 klas podstawówki, musi to ogarnąć. Bo inaczej gospodarka nie ruszy. I druga cecha, oprócz prostoty systemu podatkowego, to jest sprawiedliwość. Czyli co to znaczy sprawiedliwość? To znaczy, że mój sąsiad nie może mieć więcej niż ja? Tak Gomułka i Kaczyński myślą. To jest dupa niesprawiedliwość. To jest komusza sprawiedliwość. Pokazywałem, jaka jest biblijna sprawiedliwość. Każdemu, co mu się należy. Każdemu to, na co się zgodził, na co się umówił. Wolność umów, wolność pracy i tak dalej. A sprawiedliwe podatki według Biblii to są niskie podatki. I tutaj możemy dyskutować, to zapraszam na piątek, na 19:30, jakie według Biblii powinny być stawki podatkowe, czyli ile rząd ma prawo i wtedy jest sprawiedliwie chcieć od obywateli podatku. A ile to jest zwykłe złodziejstwo albo jeszcze i gorzej? Piątek, 19:30.
Ja bym dodał trzecią cechę, nawet nie systemu podatkowego, tylko w ogóle prawnego, która powinna być, czyli stabilność.
No stabilność jest w tej prostocie, bo wiesz, no tak. Jak się człowiek nauczy, no już pamięta, że to tyle jest i tego, a później za rok jest nowe, on musi znowu do szkoły iść, no to pogłupieje.
Czyli jeśli już wprowadzać zmiany, to jak najmniejsze i jak najwięcej czasu na przygotowanie. A tutaj zmian jest kilkaset stron w wielu, wielu ustawach, w wielu różnych punktach przeróżnych zmian. Ogarnąć się tego praktycznie nie da. No, zwykły człowiek to nie ma żadnych szans. Jakiś doradca podatkowy, który w tym cały czas siedzi, ma jakieś nieduże szanse,
no, ale teraz
bo
jeszcze
się ciągle jeszcze poprawki, no teraz wyszło rozporządzenie, które jest sprzeczne z ustawą, Także mówią, że no bezprawne rzeczy im każą robić tym rozporządzeniem i teraz, no nie wiem, teraz będą może dwie oddzielne już księgowości równolegle, bo nie wiadomo, która w
będzie
końcu
dwa,
wygra.
Bo to będzie dwa rozporządzenia, drugie dadzą i będzie dwa rozporządzenia przeciwko jednej ustawie. I jak myślisz? Bo mówią, że rozporządzenie jedno nie zmienia ustawy, a jakby dwa takie same dać? No, to tak jak dama z królem, czy wiesz, z waletem. No i teraz dwa walety, czy jedna dama. No to tak, będą jaja. Nikt nie będzie wiedział, o co chodzi.
Trzy razy na ksero debelniemy i będzie, będzie dobrze. Między innymi księgowi zwracają uwagę, że w wyjaśnieniach ministerstwa, na stronie Ministerstwa Finansów jest, że ten PIT-2 może pracodawca nie ma przeszkód, żeby przyjął w dowolnym momencie, no a w ustawie jest, że ma przed pierwszą wypłatą.
No już to widzisz.
Z roku podatkowego.
Nie, no to jest kompletny chaos. I teraz najważniejsze jest pytanie dla naszych widzów, no dla wszystkich Polaków. Czy ta ekipa, może ono nie jest najważniejsze, no bo pytanie, czy mamy do czynienia ze zdrajcami, czy z ludźmi, którzy szczerze chcą zniszczyć Polskę, zabić polską przedsiębiorczość, doprowadzić do depopulacji, bo wiadomo, że ludzie będą wyjeżdżać z takiego chorego kraju. Być może nawet nasza pozycja międzynarodowa zostanie tak zachwiana, że Polska zniknie z mapy. Zobaczcie, w Kazachstanie właśnie mniej więcej to się dzieje. Następuje okupacja Kazachstanu, właśnie takiego słabego, skorumpowanego państwa. Także tak się to może skończyć. To jest przecież wielkie państwo. Wyglądało, że Rosja się nie poważy na to. Będziemy o tym więcej w najbliższych dniach rozmawiać, także z ekspertami geopolitycznymi, ale tylko pokazuje ten przykład Kazachstanu, że to samo może się zdarzyć w Polsce. Że państwo, które będzie w ten sposób niszczone od środka korupcją, bo tam ta rodzina panująca, tak jak u nas Kaczystan, to tam jakiś inny stan był, to zresztą pasuje do tego rejonu geopolitycznego. Tam są różne Kirgistany, Tadżykistany, u nas jest Kaczystan, nie? Kazachstan, nie? No to Kaczystan może się rozpaść dokładnie tak jak Kazachstan, nie? I do tego to prowadzi. I teraz pytanie tylko, czy to jest celowe działalność tych miernot z PiS-u, czy oni są na tyle kretynami, idiotami, że oni tylko, że tak powiem, dopingowani przez jakichś tam agenciorów, że tak powiem, to wykonują, nie? Tylko tak sobie pomyślałem, że to jest rzeczywiście ciekawe, ale w praktyce to nie ma znaczenia. Wszyscy won.
Wszyscy won. No a kto zamiast.
A, kto to jest zamiast? Drugie pytanie. To zamiast, z tym zamiast jest trudniej. Wiemy na pewno, patrząc historycznie na te ostatnie 30 czy tam 30 parę lat, bo tam już ta wolność gospodarcza to już pod koniec komuny była, już tam komuniści przygotowywali różne te reformy Wilczka i takie tam rzeczy. Także to była świadoma działalność takiej pierestrojki, łagodnego przejścia w nowy wymiar socjalizmu, jak widzimy, to się dzieje. To obecna ekipa wydaje się najgorsza, przynajmniej w mojej ocenie, no powiedzcie, jeśli chcecie dyskutować, bardzo chętnie podejmę, która ekipa bardziej spustoszyła polskie portfele, bardziej zniszczyła polską gospodarkę, bardziej okradała ludzi i bardziej głupio postępowała, jeśli chodzi o recepty. Nie. Pokażcie mi ekipę, przecież to już jest naprawdę sporo, 6 lat czy więcej. Prezydenta, jeśli liczyć, to więcej, rząd trochę mniej, ale niewiele. Także to nie jest, wiecie, 2-3 lata, gdzie no, byśmy jeszcze zrozumieli, że tu poważnych reform się nie dało zrobić. To jest 6-7 lat i jest coraz gorzej, a na horyzoncie jest katastrofa. Jest coraz gorzej, a na horyzoncie jest katastrofa. Pokażcie mi gorszą władzę od tej, która teraz jest. Od katolicko-komunistycznej władzy. Czy oni się nazywają konserwatysty, ale to tak po rusku. Co przypadek Lotosu pokazuje, że to ruska zmiana, a nie dobra zmiana. O tym mówiliśmy i ostrzegaliśmy wielokrotnie. Także odpowiedzi na to nie ma łatwej. No kto po nich? Ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji każdy, kto weźmie po nich władzę, byłby lepszy od tej bandy, która ją dzisiaj sprawuje. Także bardzo bym chciał, żeby to politycy wychowani przez telewizję Idź Pod Prąd przejęli władzę. Politycy z kręgosłupem, z wiedzą, z wizją, bo tu do takiej ogromnej reformy systemu podatkowego to trzeba wizji, trzeba wizjonera. Nie? Człowieka, który nie będzie tam, wiecie, takim no, człowiekiem, który tam, a tu 0,5% wam teraz, o 70 groszy cenę paliwa wam w przyszłym miesiącu, towarzysze, obniżymy. Wakacje trzeba było obniżać, tak jak tu nasza pani gość mówiła, no to by jeszcze wtedy może coś tam jakby wakacje zacząć, pewne działania antyinflacyjne, to może by tam troszeczkę to wyhamowało. Ale tu trzeba wizjonera, a przychodzą nędzni biurokraci, dyzmy, którzy mają wizję tylko jak, że tak powiem, swój budżet poprawić, jak się nakraść przy rządzie, albo kompletni nieudacznicy, którzy wszystko niszczą i marnują. Nie? Także tych ludzi, bo to, co mamy, to jest, można powiedzieć, taka piana w szambie. To, co w najgorszego może się w polskiej klasie tej pokomunistycznej, odziedziczonej po katolicyzmie i komunizmie, to jest właśnie PiS. Taka piana, największe te szumowiny, które się gromadzą na szambie. Nie? Czyli po prostu no, trzeba zaryzykować, moim zdaniem, teraz. Nie ma tak, że o, jest tutaj partia piratów, jakaś tam ODS, czy jeszcze tak jak w Czechach mieli, nie? Że się tam te siły opozycyjne, takie pronormalnościowe, prowolnościowe skrzyknęły i przejęły władzę, wygrały w wyborach. W Polsce tego nie ma, tu się nawet nie ma komu jednoczyć z kim, bo Konfederacja mówi, że jest wolnościowa, w rzeczywistości jest, że tak powiem, ruską konserwą śmierdzi, nie? I tyle tylko. I to taką zepsutą, taką poważnie, nie? Czyli praktycznie nie ma żadnej siły wolnościowej zorganizowanej, oprócz widzów telewizji Idź Pod Prąd. Nie? Stąd bardzo bym chciał, żeby nasze środowisko wydało ekipę, która by mogła przejąć władzę. Ale nie myślę, że to się uda w tej wiosny. W tej wiosnie to zadanie jest odsunąć tych największych szkodników, tych, którzy zamordowali polską wolność, zamordowali polską gospodarkę i zamordowali dziesiątki tysięcy Polaków swoją obłędną polityką w dziedzinie służby zdrowia. To są zbrodniarze i mordercy. O oszustach to nawet nie będę wspominał.
Arek pisze, pan Roman Kluska już przyrównał ten rząd do komunistycznego. O ile dobrze pamiętam, wcześniej był ich doradcą gospodarczym przy wyborach.
Dokładnie tak. Przecież to właśnie jego na premierażmy my też lansowali. Nie mamy człowieka jeszcze tej klasy z takimi zasługami z naszego środowiska. To chętnie poparlibyśmy katolika, bo przecież to jest tradycyjny katolik. On tam to sanktuarium w Łagiewnikach bardzo mocno finansowo, tam zdaje się nawet milionami wspierał i tak dalej. To są jego pieniądze, szanujemy jego wolność. Wiem, że to jest człowiek o poglądach wolnościowych w gospodarce, a gospodarka teraz jest, można powiedzieć, tą istotą wojny światowej. Nie? Kto ma silną gospodarkę, ten przetrwa. Kto ma słabą, ten zginie. Nie? Dlatego byliśmy gotowi poprzeć tego katolika, bardzo dalekiego nam w pozycjach, można powiedzieć, wiary, ale bardzo bliskiego nam w obszarze gospodarki. I my też przecież w 2016 17 jeszcze wspieraliśmy dobrą zmianę, mówiąc, że to da społeczeństwu odetchnąć i zbudować nową siłę polityczną. No niestety PiS po 2 latach zaczął, że tak powiem, niszczyć możliwości pojawienia się nowej siły politycznej. Atak na ruch 11 listopada, na naszą próbę wejścia do gry politycznej, próba zniszczenia telewizji Idź Pod Prąd, to są lata 2017-18. To się wszystko wtedy zaczęło. Dzisiaj no to tam płacze opozycja, dzisiaj płacze TVN, ale to wtedy my już widzieliśmy, kim są pisowcy, że to są totalniacy, że oni się nie cofną przed żadną zbrodnią. I myśmy już wtedy ostrzegali. Nie? Pan Kluska może trochę później się poznał na PiSie, ale teraz też mówi jasno. To są bandyci, to są niszczyciele i grabarze Polski. Jak najszybciej tego towarzystwa należy się z rządu pozbyć.
I nasz rysownik Andrzej Patalon dzisiaj skomentował te wydarzenia ostatnie. Mamy cytat z Jarosława Kaczyńskiego, właśnie, który wcześniej przytaczałem. My błędy popełniamy jak każdy człowiek, ale umiemy je skorygować, wycofać się z błędnych poczynań, przeprosić. No ilustracja, że niestety z pewnych błędów nie da się już wycofać. Tak widzimy te słowa włożone w usta kata.
Bardzo, Andrzeju, bardzo trafna ilustracja. Rzeczywiście, no, mówi się już prawie o 250, może więcej, przypadku zamordowanych Polaków przez błędną politykę rządu. Przecież tego wszystkiego można było unikać. Mówię o zgonach covidowych i zgonach nadmiarowych spowodowanych paraliżem służby zdrowia. Tu przecież gościliśmy pana starszego Sośnierza, posła, który współpracował kiedyś z PiS-em, też się na tym dziadostwie poznał i odszedł i on mówił. On przedstawiał, jakie są możliwe scenariusze, jak należy walczyć, jak minimalizować i tak dalej. Rząd robił swoje. Albo zakazywał do lasów wchodzenia, albo puszczał dzieci do szkoły, żeby się rozhulała trzecia czy druga fala. No toż to są działania mordercze. Za to powinien być prokurator. A potem, no to możemy się o tej ilustracji porozmawiać też.
To tyle na temat Polskiego Ładu, a za chwilę jeszcze o wyroku w sprawie znieważenia prezydenta. Tym razem to nie pastor Paweł Chojecki dostał wyrok.
A patrz, w jednym kraju ale ta sama sprawiedliwość, a dwa różne wyroki w takiej samej sprawie. No już wodza gwostka.
Ale pan Jakub Żulczyk, który nazwał Andrzeja Dudę w swoich mediach społecznościowych debilem, komentując jego poczynania na arenie międzynarodowej. Była rozprawa, na której pan Żulczyk swoją ostatnią mowę wygłosił. Tam nie przyznał się do winy absolutnie. Powoływał się, że no, ma możliwość krytyki nawet tak ostrej. I co ciekawe, dzisiaj zapadł wyrok, którym Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył sprawę Jakuba Żulczyka. Podczas gdy moim zdaniem w sprawie analogicznej albo
identycznej,
słabszej, ciebie, sąd również okręgowy, ale w Lublinie.
A tamten gdzie?
Skazał, ten w Warszawie.
Warszawa. A nie, no to ja rozumiem, bo ja byłem w sądzie w Warszawie, w okręgowym właśnie. Rozprawa Kościół Nowego Przymierza przeciwko Telewizji Polskiej, którą reprezentował pan Pereira, TVP Info, która raczyła nas obrazić i skłamać na nasz temat, że jesteśmy jaką tam tajemniczą sektą z Lublina. No to sąd bardzo szybko, tam nie wiem, czy to nie trwało cały proces, 2 godziny. Oczywiście skazał za to kłamstwo i oszustwo i można powiedzieć podżeganie do nienawiści religijnej. Skazał Telewizję Polską reprezentowaną przez towarzysza Pereirę. Oczywiście tam oni się będą, czy już się odwołali, no to będzie tam rozprawa odwoławcza, ale tu żadnych wątpliwości sąd nie miał, jeśli chodzi o przestępstwo Pereiry, bo to on osobiście za to odpowiadał, on zeznawał też, możecie te zeznania sobie, on nie pozwolił, żeby jego piękne liczko przekazać, bo jak tańczył na rurze tam w TikToku, no to już tam swoje liczko pokazywał, a tutaj no tośmy tylko jego nóżki, jak tam ładnie stepują, że tak powiem, mogli pokazywać, no ale możecie sobie posłuchać, co ten, no moim zdaniem moralnie upadły człowiek tam wygaduje na tym procesie. Także byłem pod bardzo dobrym wrażeniem. Mówię, wow, byłem w polskim sądzie i zobaczyłem sprawiedliwość. Wow, déjà vu chyba. Nie? Także nic, nie dziwię się, że i w tym sądzie zapadł wyrok uniewinniający. Ale zobaczcie, że mamy różne państwa, różne sądy.
Czekaj, bo w Lublinie... Mamy Stany? Różne,
Stany?
Różne, różne mamy systemy sprawiedliwości w województwach?
No właśnie, właśnie widać, że niestety... W Polsce to jest zresztą taka, no w Stanach Zjednoczonych no, jest to prawo precedensu, jeden sąd już daną rzecz tak oceni, no to wszystkie inne również. W Polsce jeden sąd może powiedzieć, że jesteś winny, a drugi, że jesteś niewinny. Tak się stało w tej sprawie. Ja za te same słowa, czy podobne, w bardzo jeszcze dużo szerszej, bo tu był tweet tylko, nie? Wiecie, to był jakiś tam tweet, no to tam wielkiej polemiki nie było. Ja te słowa wypowiedziałem w ramach szerszej analizy zachowań prezydenta. Jedne to zdaje się nawet skazania mojego w kościele zostały wycięte, także zobaczcie, tak jak za komuny spisują, szpiegują tych, którzy mówią kazania w Polsce, także to jest kolejny element upodabniający bandę PiSu do komuny, tylko że to jest już właśnie z tym katolickim nalotem, nie? Kato komuna ich pieszczotliwie
nawet powiedziałbym,
nazywamy.
Że twoje były łagodniejsze, no bo no, tutaj no, tam się pojawiało słowo baran. Pojawiały się też słowa, które nawet nie dotyczyły prezydenta, ale sąd stwierdził, że będą dotyczyć prezydenta.
Sąd lepiej wie, co ja mówię, a wystarczy tylko...
O kim innym.
To było o tym publicyście, świetliku, nie? A sąd stwierdził, pomimo moich wyjaśnień, tam na piśmie złożyłem, to nie wiem, czy sąd nie czytał tych wyjaśnień, i dalej leci, że świetlik z kibla to jest o dudzie. Ale ja się pytam, no gdzie tu jakiś, tu trzeba by jakiś tych mędrców z Sionu chyba, czy coś powołać, no gdzieżby tu oni określili ten świetlik w kiblu, że to jest jakiś, co to za nowy rodzaj obraźliwości, nie? Ale to już...
Jak uzasadnia sędzia Tomasz Grochowicz z Warszawy to umorzenie. Nie stanowi bowiem przestępstwa czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, to po pierwsze. Poza tym stwierdził, że tego obelżywego słowa, pan Żulczyk, nie można traktować w oderwaniu od całego wpisu.
A u mnie można.
A u ciebie
jak ten
można.
Sędzia mój się nazywał, pamiętasz?
Nie pamiętam.
Bo jakoś nie zapadło mi głęboko. To nazwisko jakoś. Chyba się w historii pozytywnie nie zapisze. Reżyserka tu zaraz nam powie.
Natomiast ja osobiście, sędzia Klimkowski.
O, Klimkowski. Ja to osobiście w Lublinie, sąd okręgowy. Pozdrawiam.
Polecam lekturę lub wysłuchanie uzasadnienia wyroku na Pawła Chojeckiego. Oczywiście nieprawomocnego, gdyż jest odwołanie. I to nie jedno.
Prokuratura chce więzienia. A tu uniewinnienie, zobaczcie, za to samo. No toż to mamy i taką prokuraturę, która się, widzicie, jak bardzo dzięki Ziobrze i biskupom katolickim, bo to na pewno ich inicjatywa również, zna się na praworządności. Noż to dobrze.
Polecam, choć jest to lektura pokazująca, jak trochę jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości.
No, z wahaniem,
w Polsce,
z dużym wahaniem.
Coś niesamowicie absurdalnego, na co tam się powołuje sąd, a jeszcze jak znacie wypowiedzi pastora Pawła Chojeckiego i porównacie z tym, co się mu zarzuca, to jest dodatkowy poziom
obraza narodu polskiego i różne takie. No.
Wywoływanie wojny.
No. O, z Koreą Północną, cóż to jaja. No ale to zostawmy, no czekamy na apelację. No już tu może kiedyś się wreszcie zdecydują. Ja bym jeszcze, oczywiście gratulujemy panu Żulczykowi, że trafił na sprawiedliwego sędziego. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. No, będzie się pan jeszcze trochę męczył, bo prokuratura zapewne skorzysta z apelacji, bo to, wiecie, oni są tak zajadli w tej obronie tych swoich pseudowartości, że raczej nie odpuszczą, ale może się zdziwimy, może prokuratura w Warszawie już wie, że Ziobro ma być odwołany i będzie starała się, że tak powiem, zachować miejsca pracy. Noż to zobaczymy. W Lublinie, no to jednak tak, że tak powiem, dalej po staremu. Także gratulujemy, to jest sprawiedliwy wyrok. Tu o żadnej szkodliwości społecznej w ogóle nie ma mowy. To jest normalne prawo do krytyki wolnego człowieka. To są nasi najmici. Prezydent jest naszym najmitą, a nie żadnym feudałem, królem z niebieską krwią. To jest najmita, w sensie myśmy go najęli do reprezentowania. I najmitę można krytykować, no i tyle. Tak samo premier jest najmitą, Kaczor jest najmitą, a nie jakieś tam pany feudalne, którym mamy się kłaniać w pas i czapkę miąć. No, to tak, żeby pamiętali. A teraz ciekawostka. Które polskie medium dzisiaj zestawiło sprawę pana Żulczyka, który został uniewinniony za te same pseudozarzuty, i sprawę pastora sprzed pół roku, gdzie za te same zarzuty został skazany? Zobaczcie, tu celebryci w rodzaju tam tego, jak on się nazywa, taki wojewódzki chyba, stanęli w obronie pana Żulczyka i tak dalej. Bardzo fajnie, tak trzeba było robić. Myśmy też stanęli w obronie pana Żulczyka i jego wolności wypowiedzi, sądów politycznych i tak dalej, i tak dalej. Nie? Zobaczcie, które polskie medium zestawiło te dwie oczywiste sprawy i te dwa sprzeczne wyroki. Przecież to jest skandal. To jest skandal. I to jeszcze grubszy, że pastora protestanckiego skazali za krytykę dogmatów katolickich, tak jakby państwo stało na straży, że tak powiem, jedynego prawdziwego. No właśnie stoi, tylko w konstytucji stoi inaczej, nie? No ale tam w zimnej wodzie to różnie tam stoi, no i teraz wyszło jak jest, nie? Niestety mam dla was naprawdę tragiczną wiadomość. No tak, żadne. A jeszcze bardziej ta dziura w dnie jest przebita, że ruskie media.
A to kilka dni temu.
Napisały. No tak, no ja dałem naszym mediom parę czasu.
Jeszcze przy tej mowie końcowej Kuba Żulczyka.
To pokazuje upadek polskich dziennikarzy. ruskie media, które są z definicji tendencyjne, zakłamane, służące, można powiedzieć, wrogiej, znaczy polityce rządu rosyjskiego, miały na tyle dziennikarskiej uczciwości, że zestawiły te dwie sprawy, a żadne polskie medium tego nie zrobiło. No oprócz oczywiście telewizji pod prąd. No to tyle w temacie, jak w Polsce wygląda zawód, poziom zawodu dziennikarza. Dlatego nazywamy ich pieszczotliwie od słowa noc. Czyli nie dziennikarz, tylko nocnikarz.
No dziś wiadomo, że ten wyrok jest sprzed no mniej więcej z południa, ale no jak na razie nie widziałem, żeby ktokolwiek przy tej okazji w mediach przypomniał też choćby twoją sprawę, co wydaje się dość naturalne, że no przy takiej okazji się no to przypomina. Widzisz, no to
normalnym jak się tak wydaje naturalne, a nienormalnym, czyli skorumpowanym, zakłamanym, podłym, to co tobie się wydaje normalne, to dla nich jest nienormalne. To jest moralność na wspak.
Szczególnie, że twoja sprawa ciągle się toczy. No i no,
tak samo prawda, jak ta.
Sama w sobie jest bardzo ciekawa, nawet niezależnie kto można, jest po jakiej stronie.
Można zarówno pod kątem procesowym ją badać, jak sąd może, że tak powiem, lekceważyć prawa obywatelskie, bo tam od początku, tam już akt oskarżenia został źle sformułowany i pozbawiał mnie po części prawa do obrony, bo jest, że ukradł, a nie wiadomo kiedy, nie? Coś takiego, ale to już mówiłem wielokrotnie. Sąd odrzucił większość świadków na moich, nie? Sąd odrzucił wszystkie opinie rzeczoznawców, biegłych, któreśmy podali, chociaż to są profesorowie z najwyższej polskiej półki. A przyjął panią doktor, habilitowaną co prawda, ale tylko doktor, która akurat, no prokuratura ją znalazła, ona nie jest specjalistką w tym temacie, ale jej opinia się liczyła. Dla prokuratury, no co zrozumiałe, i dla sądu, co niedopuszczalne.
A w grudniu inna podobna sprawa, podobna, no już taka mocniejsza, tam 20-latka na wiecu wyborczym krzyczała wulgarne okrzyki wobec Dudy. W pierwszej instancji też została skazana, ale już po apelacji uniewinniona nawet z tego, to już w Poznaniu sąd.
No w Poznaniu zdaje się też już jakieś wiatry wolności docierają.
Wcześniej były jeszcze do Lublina, inne jak sprawy, myślisz, między innymi.
No tu jest taka przypadłość.
Młodych ludzi, którzy niszczyli transparenty.
Jest taka przypadłość, o, na przykład sprawa pomalowania fasady kościoła w Warszawie i sprawa oblania fekaliami i oklejenia takimi szkalującymi nas ulotkami siedziby kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, nie? Dwie sprawy. W jednej tam aresztowali gościa i oczywiście to sprawa katolicka, a w drugiej prokuratura odmówiła ścigania, bo nie ma zmianą przestępstwa. No to sąd tam nakazał prokuraturze. No zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie. Także pokazuję wam kompletną niesprawiedliwość dla biskupów katolickich. Jest wszystko. Dotacje, pieniądze, przywileje, bezkarność, mogą być pedofilami, mogą kryć pedofilów, mogą kraść, mogą wszystko robić. To jeszcze za to dostaną te ordery Orła Białego i dotacje wielomilionowe. A dla protestantów tiurma, bo tego chce prokuratura dla mnie.
Jakub Żulczyk w swojej mowie końcowej mówił m.in. co mamy zrobić, jeśli władza łamie nasze moralne standardy, jeśli przestaje się posługiwać kategoriami zdrowego rozsądku. Jakie mamy możliwości działania, gdy władza zachowuje się źle, głupio, gdy władza kłamie? Czy władza może nas pouczać, w jaki sposób ją krytykować? Zwróć uwagę, że sympatycy prezydenta powołują się na dobre wychowanie i tym podobne.
Dobre wychowanie.
On na to odpowiada, może nie wypada, może to poniżej standardów. Co jednak, kiedy sama idea dobrego wychowania czy szacunku staje się narzędziem do kneblowania opinii? No, no i właśnie. Czy szeroko pojęte dobre maniery powinny być przedmiotem postępowania karnego?
No, oczywiście, że nie. Także różnice między kościołami. Czy ja jako protestant nie mam prawa nazwać objawień religijnych, jakiejś innej religii, że to są zjawy? No powiedzcie, nie mam takiego prawa?
Tym bardziej, że sami ci, którzy doznawali tych
nazwali
objawień,
to, że pojawiła się zjawa, no przecież nie wiadomo, nie? Sąd w Lublinie, okręgowy, czyli tej wyższej instancji, uważa, że protestanckiemu pastorowi nie wolno powiedzieć, że jakieś objawienia innej religii to zjawy. To jest sąd inkwizycyjny, a nie państwa polskiego.
Nie wolno ci nawet przytoczyć tłumaczeń sakramentów przez
księży
czy przez portale katolickie.
Bo kiedy oni to mówią, że tam Jezus 10 minut jest w żołądku, a kiedy ja to samo cytuję, wyśmiewając durnotę tego zabobonu, a to już jest przestępstwo.
I jeszcze na
wolność a la biskupi i PiS. Kato komuna.
Jakub Żulczyk z tej samej przemowy. Jestem przekonany, że w Polsce władza gra przeciwko obywatelom znaczonymi kartami. Posłowie, ministrowie, dziennikarze sympatyzujących, dotowanych przez władzę mediów mogą mówić wszystko. Mają immunitety, ochronę, pieniądze spółek Skarbu Państwa. Mogą mówić, że tam stało ZOMO, o lemingach, moherowych beretach. Mogą mówić, że osoby LGBT to nie ludzie, tak jak prezydent Duda. Poseł Terlecki może nazwać kretynką kobietę, która zadała mu pytanie w miejscu publicznym. Mogą mówić to wszystko. A co może zrobić obywatel? Niewiele. Może iść na demonstrację, gdzie dostanie po oczach gazem.
No a może mówić jednak odważnie, pomimo sądów, może oglądać, na razie jeszcze legalnie, może niedługo będziemy musieli w podziemiu nadawać, zobaczymy. Zobaczcie, teraz zablokowali tam chyba jakiegoś Facebooka Konfederacji i nawet Ziobro mówi, jak to? Ojoj, nie można. A jak nam konto na YouTubie dwa razy z donosu właśnie jakichś tam narodowców, katonarodowców blokowali. Oni się później chwalili tym, że to konto nam zabrali. Czy mój proces o wolność słowa? To przecież Konfederacja. Tam jest przedstawiciel Korwina. Jeszcze się chwali, że on doniósł na mnie do prokuratury, a media narodowe organizowały tutaj tych właśnie rzekomo pokrzywdzonych. No to jaka wolność w Konfederacji? Nawet później pytaliśmy tych posłów, to oni tak kluczyli i wiecie, jak pies wokół jeża, żeby tylko nie powiedzieć, że to była, że tak powiem, przynajmniej głupota ich kolegów z partii Konfederacja. Znaczy, no to jest jakiś tam zlepek, nie wiem jak to się tam nazywa formalnie. Zobaczcie, jakie podwójne standardy widzimy u Ziobry, który nic nie mówił, kiedy nas blokowano, który sam rozpoczął nagonkę na naszą telewizję, na mnie osobiście, bo pisaliśmy go, powiadamialiśmy go o tych zaniedbaniach prokuratury. To co, nie wiedział? Wiedział doskonale. I przecież prokuratura to jest hierarchiczny urząd. Z góry idą rozkazy od Ziobry, a tu w Lublinie się je wykonuje. Oczywista oczywistość, nie? Także zobaczcie, z jak obłudnymi ludźmi mamy do czynienia. I oba te stronnictwa, zarówno PiS, jak i Konfederacja, pokazują na źródło moralności, jako na biskupów katolickich. Wiecie, ile procent Polaków uważa biskupów katolickich za autorytety moralne? Strzelajcie. Chyba nikt nie trafi, kto nie zna tych badań.
Podpowiem, że mniej niż inflacja.
Mniej niż zero. Błąd statystyczny, 2%, już odpowiem.
Także...
I to widać. Ludzie się już na tych oszustach, na tej katokomunie, we wszystkich wdziankach, czy Konfederacji, czy PiSu, czy tam Ruchu Narodowego, już się Polacy poznali.
Skoro o podwójnych standardach, to jeszcze ostatnia sprawa. Pani kurator.
A nie, to jej wszystko wolno mówić.
Kurator Małopolska, kurator oświaty, powiedziała, no, że o szczepionkach. Konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone, dlatego nie wolno nikogo zmuszać. To skrytykował minister Niedzielski między innymi, mówiąc, że taka osoba w ogóle nie powinna się zajmować edukacją.
Powiedziała, że jest głupia. Znaczy, jak powiedział parlamentarnie czy dyplomatycznie, że to głupia baba. No tak powiedział Niedzielski, kurator w Krakowie. Ona zresztą sama później przyznała, że jest głupia, bo stwierdziła, że no tam się nie zna na tym, a się
tak,
wypowiada.
Później napisała, przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinno nam się wypowiadać na temat szczepionki.
Ale się wypowiedziała, czyli żeś głupia, no i tyle, no.
Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego. To nie wiem, co ma to jedno z drugim, ale...
No, tam zawsze musi czymś zamydlić swoją durnotę. No, to jest ciekawa bardzo rzecz, bo pokazuje te podwójne standardy PiS-u i środowisk
z nim związanych. Ryszard Terlecki stwierdził, że nie będzie żadnej dymisji, bo tutaj była mowa, no skoro już nawet minister powiedział, że nie powinno się, co prawda minister zdrowia, ale że nie powinno się zajmować edukacją. Była domysły, że no to chyba będzie jakaś dymisja, ale...
Bardzo wiele, można powiedzieć, osób związanych z pisowską władzą, także mediów, tu niedawno pokazywałem na Twitterze, Hania Shen to pokazywała, jak fake newsy na temat pandemii szerzyło, uważam, że. Taka jest teraz tego nazwa, bo ono się zmieniało od rzeczy, czy teraz jest do rzeczy. Może... No w każdym bądź razie te media pseudoprawicowe związane z PiS-em szerzą fake newsy o fake newsach Brauna i towarzyszach od Konfederatów. W ogóle nawet szkoda gadać, bo to poniżej poziomu naszego programu. Ale widać też, że ci ludzie tak naprawdę, można powiedzieć, albo osobiście mają poglądy antynaukowe, albo z nimi sympatyzują. Albo z nimi sympatyzują. Bo ja się pytam, która procedura medyczna nowa nie jest eksperymentem? Bo eksperyment to jest coś nowego, nie? I się tak rozumiem w tym znaczeniu eksperyment medyczny, no, że nie wiemy, jak zadziała, no i próbujemy. Najpierw tam na myszkach, potem na małpkach, potem na ochotnikach, no a potem na jakiejś tam grupie kontrolnej badamy wyniki, no i wprowadzamy do użycia. No, także każda procedura nowa medyczna jest no, eksperymentem, który się sprawdza na coraz tam większej liczbie najpierw zwierząt, potem ludzi.
Jakby się bardzo uprzeć, to każde podanie leku czy szczepionki komuś, kto jeszcze jej nie przyjmował, jest eksperymentem.
Bo może
organizm
nastąpić,
może jakoś inaczej
nastąpić. Przecież w każdym takim punkcie tam, czy szczepień, czy podawania zastrzyków są różne środki, żeby szybko zadziałać, jeśli nastąpi wstrząs, jeśli nastąpi reakcja uczuleniowa. Czyli podanie dowolnego leku praktycznie człowiekowi może wywołać reakcję alergiczną i jest w tym sensie eksperymentem, bo nie wiemy, jak pacjent zareaguje, dlatego się tam czeka pół godziny i tak dalej. Są właśnie te różne środki do tego, żeby przeciwdziałać tym zaburzeniom, które alergia może wywołać i tak dalej, i tak dalej. Nawet zjedzenie czegoś jest eksperymentem. Nie wiem, czy byś się zgodził. No. W sumie może być sraczka, a może nie być, nie? No jest eksperyment, no i ryzykujemy, nie? Możemy mieć na coś uczulenie.
Są też często, może być, są różne.
Są ludzie, którzy nie wiedzą, że są na coś uczuleni i dopiero się przekonują. Także w ogóle nawet...
Takie właśnie poszerzanie tego słowa eksperyment i takie...
Straszenie nim.
Nacechowanie, że to jest zawsze coś złego.
Także to pokazuje, że ekipa pisowska wcale nie dąży do wysokich standardów medycznych w Polsce, tylko można powiedzieć współpracuje z zabobonem. Albo świadomie, nie? Bo część, myślę, to tam wierzy w te różne zabobony. Tu mówiłem na przykład poseł Zawiślak, takiego księdza z Kulu, za pieniądze nasze, moje, twoje, za pieniądze podatnika. Jak się ten ksiądz nazywa? Tak brzydko dosyć. Ksiądz, profesor katolickiego, GUS chyba, nie? No tak też medycznie. No i on takie kucypały opowiadał za pieniądze podatnika właśnie na zlecenie czy na zamówienie posła pisowskiego tu z Lubelszczyzny Zawiślaka, nie? Czyli widać, że część z nich to są świadomi ludzie, którzy wierzą w te, świadomie wierzą w te zabobony, wybierają to, no już to taka ich tam, takie ich prawo. A część to są tacy faryzeusze, tak jak część posłów Konfederacji, która się sama zaszczepiła, a cały czas paszczy przeciwko szczepionkom. No i teraz do tego grona pani kurator Nowak, bo ona już teraz o tak się łapki trzęsą i w pozycji waru i mówi, ja się zaszczepiła, ja szczepiona, ja naukowa. A wcześniej mówiła, że tu jakiś eksperyment i B. No tu fajnie ta posłanka druga, konkurencja.
No właśnie, dlatego mówię o podwójnych standardach, bo Beata Mazurek na Twitterze najpierw poinformowała o decyzji o odwołaniu ambasadora Polski w Czechach, bo nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi, takie uzasadnienie premiera. I potem pytanie, czy i jaka będzie decyzja w związku z wypowiedzią pani właśnie Nowak. I aż do ministra Czarnka napisała na Twitterze, hej, ty głuchy jesteś, nie trzymaj nas w nieustannej niepewności, tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi.
No, nawet mi się podoba ten głos pani Mazurek. No, widać, że kobita z jajami, jakby to nie zabrzmiało. Może tu się w Lublinie już coś dzieje, chcą się tego Czarnka pozbyć, bo to konkurencja dla nich, czy jak? No bo rzeczywiście ostro pojechała. Ostro pojechała. Później się tam tłumaczyła, że jest na ty, ale ona powiedziała, hej, Czarnek. Chyba tak, nie?
No to miało oznaczenie
z... Hej, dokładnie było tak. Hej, małpa Czarnek.
No tak. Wyjaśniam.
Pozdrawiamy towarzysza Czarnka.
Oznaczenie twitterowego konta, które takim skrótem jest określone. No, można to odczytywać jako hej Przemysłowie Czarnku, a można jako Czarnek.
Albo co hej ciekawe, małpa Czarnek też można tak odczytać.
Ciekawostka, Interia cytując napisała hej Czarek.
To oni Idź Pod Prąd oglądają. No i widzicie, bo to mój najczęstszy błąd językowy. To niestety tu szlachetnego człowieka no, mylę z taką trzy kropki i tak dalej. I przepraszam oczywiście serdecznie. I to zresztą za każdym razem, jak sobie to uświadomię, to od razu prostuję, ale często mi się to zdarza i pewnie znowu mi się zdarzy, Czarek. Dobrze, że ty pilny, żebym ja cię Czarnek nie zaczął nazywać, ojej, bo to już ojej. W ogóle by było.
Czarna magia.
Czarnkowa magia i zabobon. On teraz będzie ratował polską edukację za pomocą egzorcyzmów, bo stwierdził, że to jest najlepsze, co może być. To walka z szatanem za pomocą egzorcyzmów, nie? No, ale to tam kiedy indziej o tym pogadamy na temat tym katolickim zabobonie.
Poświęcanie tak, energetyki Maryi, tak, Matce Boskiej. Tak. Teraz będzie egzorcyzmy na edukację.
Tak, egzorcyzmy to najlepsza rzecz i to jedyne, co PiS, czyli katokomuna potrafią. Ale wracając do tej dymisji. Pan ambasador w Republice Czeskiej powiedział najczystszą prawdę, o której myśmy mówili już dawno, dawno temu. I gościliśmy też naszych przyjaciół z Czech i sami komentowaliśmy w tym duchu. No i on to potwierdził, że to buta i ignorancja ekipy pisowskiej doprowadziły do tego konfliktu. Nie? Człowiek zasłużony, nie znam go, nie z mojej bajki, bo to zaraz, wiesz, w sądzie było, że na przykład profesor Bartoś, który dał ekspercką opinię na temat moich wypowiedzi o Kościele katolickim i jego zabobonach, został przez sąd odrzucony, że to jest w jakiś sposób powiązany ze mną. Nigdy oczy go nie widziałem.
Ciekawe.
A, no to możecie sobie zobaczyć, no to takie jaja tu były na tym moim
może coś
procesie.
W Pegasusie wyszło.
Może on coś wie. Ale ja nie wiem. Może Bartoś oglądał kiedyś telewizję Idź Pod Prąd i to wyszło w Pegasusie, nie? Bo podsłuchiwali go, a tu słyszą Chojeckiego normalnie z telewizora czy ze smartfona, czy jak. No już mają dowód na powiązania. Noż to tak może być. Chociaż profesor Zybertowicz z kolei ogłosił, że nie ma totalnej inwigilacji. Jest tylko punktowa. Czyli Kaczor wskazuje punkty, a psy inwigilują. Już to tak właśnie profesor Zybertowicz najbardziej... powiedział, że mamy demokrację kaczorową. Mieliśmy ludową, teraz kaczorowa, bo to Kaczor mówi, kogo inwigilować i jest teraz dobrze, według profesora Zybertowicza. Wstyd, panie profesorze Zybertowiczu, od niedawna. Wstyd, bo kiedyś myślałem, że jest pan naprawdę uczciwym człowiekiem.
Jeszcze mówi, że problemem to jest inwigilacja przez Facebooka i Twittera, bo to jest to.
O, Big Tech, Big Tech i Big Farm jeszcze se dopiszcie. Dobra. Co dalej?
Dalej. O 18:00 i spostrzegam dogrywka.
Albo lepiej, zależy jak na to spojrzeć.
Ten program już kończymy powoli. O 18:00 jeszcze Idź Pod Prąd dogrywka. O 20:30 kolejny raz emitujemy film Czy Księga Rodzaju to prawdziwa historia? Wyświetlamy go dość często, ponieważ mamy taką umowę, że możemy go wyświetlać, ale nie może on zostać na kanale YouTube, także powtarzamy kilkukrotnie, abyście mogli, tak, bo... jeśli ktoś zaczął, nie mógł skończyć, bo za późno, to jeszcze raz może obejrzeć, czy zaprosić kogoś do wspólnego seansu.
Dostaję od was listy. No, nie dało się rady obejrzeć. Czy mogę gdzieś go obejrzeć? No stąd próbujemy o różnych porach. Wczoraj było 18:00, dzisiaj o 20:30, tak. Żebyście rzeczywiście no, znaleźli porę odpowiednią dla siebie. I mam nadzieję, że już ten wczorajszy i dzisiejszy seans no, już zaspokoi te oczekiwania i na jakiś czas no, odłożymy dalsze projekcje, także to też zawiadamiam, że dzisiaj będzie jedna z ostatnich, powiedzmy, no w tym miesiącu, nie? Że może w przyszłym miesiącu znowu podejmiemy taką akcję, a no, kto chce obejrzeć i nie miał do tej pory szansy, no to mam nadzieję, że ta dość późna pora, 20:30 dzisiaj, około półtorej godziny trwa ten film, także do 22:00 w prime time'ie tak zwanym zapraszamy bardzo serdecznie. Ci, co obejrzeli, wysyłają nam bardzo pozytywne recenzje i mówią, że to jest dobry rzeczywiście materiał do rozmowy z rodziną, z bliskimi właśnie o autentyczności, prawdomówności Boga i Jego słowa.
Czy Księga Rodzaju to prawdziwa historia? Tam rozważenie dwóch poglądów na powstanie i rozwój świata i tego, jak też założenia wstępne mogą wpłynąć na cały światopogląd.
Czarek, a ja jeszcze opowiem naszym widzom historię, już na Twitterze, ci, którzy obserwują mojego Twittera, zachęcam do tego, znają tę historię, bo towarzysze komuniści chińscy opracowali nową teorię, w jaki sposób powstał wariant Xi COVID-u, którego nie ma oczywiście, bo nie ma wariantu Xi, bo by się mógł kojarzyć z tym zbrodniarzem komunistycznym, który stoi na czele tej największej terrorystycznej organizacji świata, czyli Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpingiem.
Tylko wariant Omikron.
Czyli przeskoczyli literę w alfabecie, no ale się głowili. Głowili się naukowcy, jak ten wariant powstał. No i tam w RPA niby coś tam, część naukowców wymyśliła, że tak przez rok w jakimś bardzo osłabionym organizmie kogoś, kto ma HIV albo inne jakieś choroby atakujące układ odpornościowy, tam ten wirus się tak namnażał, mutował, a później hop, wyskoczył po roku, akurat przygotowany do tego, żeby ominąć zabezpieczenia, znaczy reakcje, które w organizmie daje szczepionka i żeby być mimo szczepionki zaraźliwej, tak se wyskoczył z RPA i tak już w ciągu paru dni na całym świecie.
Inne warianty pośrednie nie wyskoczyły.
Już pośrednie nie wyskoczyły, ich nie było. No i tu naukowcy mówią, no ale to przeczy, to w ogóle przeczy teorii ewolucji, nie? No ja mówię, no to trzeba było pomyśleć o laboratorium w Wuhan. To by od razu wyszło, kto to stworzył i nie byłoby żadnego problemu, też to co tam deliberować. Ale towarzysze chińscy właśnie z Wuhan, między innymi naukowcy, tam Akademia Komunistyczna Nauk ogłosiła, że ponad rok temu z człowieka jakiegoś wariant tamten przeskoczył na mysz. W myszach się namnażał, mutował przeciwko szczepionce. Po roku hop, wyskoczył z myszy na człowieka i zaraził cały świat omikronem. To jest właśnie poziom badaczy z Chin. I my tu z Czarkiemśmy deliberowali wczoraj i wyszło nam, że komuniści mają rację. Tak. To było ćwiczone na myszach. W laboratorium w Wuhan. Czyli jeśli dodać tę informację do tej chińskiej, to już wszystko się zgadza. Dziękuję.
Nawet ilustracje, jakie się podaje do tego artykułu, jak on tu na przykład widzicie, no faktycznie jest mysz w laboratorium.
No to wszystko, to już to rozumiecie, jak omikron, a teraz już omikron się z deltą, już znowu w Wuhan się zderzył na myszach.
Także, a jeszcze a propos filmu o Księdze Rodzaju, no jest na YouTubie cały czas angielska wersja, jeśli ktoś posiada znajomość języka angielskiego, no to może tak obejrzeć. Is Genesis History. To w każdej chwili. Dziś po programie jeszcze mały dalszy ciąg dyskusji o Polskim Ładzie. Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Polski Ład, a Biblia oraz kartka z kalendarza.
Zapewniam, że na żadnym katolickim kazaniu tego fragmentu Biblii nie usłyszycie. Ale on tu jest. Sami sobie sprawdźcie.
Oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Ugaszenie pożaru ropy w Karlinie w 1981 roku. Przypominamy jeszcze o petycji do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, o których możemy mieć różne zdania, ale oni ciągle reprezentują Polskę, a przez to no, reprezentują za granicą nas i może się zdarzyć, że staną obok zbrodniarza Xi Jinpinga i będą oklaskiwać sportowców na imprezie, która nie wiedzieć czemu została przyznana takiemu reżimowi.
Już jak nie wiedzieć? No łapówka, noż tam odpowiednio duża, tak jak Światowej Organizacji Zdrowia przecież.
Reżimowi, który morduje swoich i nie tylko swoich obywateli, który tworzy obozy pracy, obozy niewolników, niszczy kościoły, zamyka dziennikarzy i zamyka duchownych, także księży, pastorów. I długo można by jeszcze te zbrodnie wymieniać. A tu impreza, także petycja, aby Andrzej Duda, prezydent Polski i premier Mateusz Morawiecki nie jechali na te igrzyska olimpijskie, które już od 4 lutego zapraszamy do podpisywania. Link do petycji znajdziecie na czacie i pod filmem w opisie. W naszych mediach społecznościowych też relacje z demonstracji w Warszawie przeciwko organizacji tych igrzysk w komunistycznych Chinach. Chyba jako jedyne medium to zrelacjonowaliśmy.
A to
dla mojej wiedzy.
Gwiazdka nocnikarze. I już wiecie, o co chodzi.
Jest także z angielskimi napisami, także można do zagranicznych znajomych to wysyłać. Oczywiście zachęcamy, jak zawsze, jeszcze raz do wsparcia Telewizji Pod Prąd. Ostatnio dodatkowy kanał wsparcia Patronite, ale ci, którzy już wspierają kanałami innymi, to nie ma potrzeby się zmieniać. Nie ma potrzeby zmieniać. Zwykłe przelewy, Blik, PayPal, DotPay i tym podobne. Mamy na dziś 220 wpłat. Celujemy znowu w 1000. Celów kwotowych nie mamy.
Tak, także nie jest ważna wysokość wpłat. Rozumiemy, że przy tej skali rabunku kato komuny coraz mniej pieniędzy będzie Polakom zostawało w portfelach. Także my mówimy, nie możesz, to prześlij 5 zł. Mam nadzieję, że to nie zrujnuje twojego budżetu, ale nam pokaże, że kolejny człowiek uważa, tak, chcę, żeby ta telewizja nadawała. Chcę, żeby ten głos prawdy docierał do coraz więcej Polaków, do coraz większej ilości Polaków, żeby był obecny, jak to kiedyś inny pastor Irek Dawidowicz powiedział, żeby mógł dotrzeć do każdego polskiego domu.
I tych, którzy dotrwali do końca, zachęcam do zostawiania komentarza, polubienia, subskrybowania, a w komentarzu może hasło polskiej skarbówki teraz, bo polscy urzędnicy skarbowi nawet krytykują Polski Ład, nazywając go Chaos Plus.
To zobacz, kto krytykuje? No już my to od lat, ale już urzędnicy skarbówki, księgowi, nie? Ambasador w Czechach, teraz ten ekspert, znaczy pełnomocnik rządu do dialogu polsko-żydowskiego, też już zostaje odwołany, pan Nowak, właśnie za to, że coś powiedział. No powiedział, że to głupia ta nowelizacja o IPN-ie była między innymi i tak dalej. Może się niebawem zajmiemy bardziej szczegółowo tym tematem, ale zobaczcie, coraz więcej ludzi, sąd wydaje wyrok nie taki, jak Ziobro chciał normalnie. Co to się dzieje? Koniec PiSu?
Lekarze,
niektórym się to w głowie nie mieści, nam się mieści.
I tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Urzędnicy skarbowi stwierdzili, że Polski Ład to nie żaden ład, tylko chaos plus. Także to hasło proponuję.
Świnia plus, chaos plus.
Wpisywać teraz tak się w komentarzach, jeśli dotrwaliście do końca. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I za chwilę Polski Ład, a Biblia.
Nowy rok, jak za głębokiej komuny, że tak powiem, rozpoczął się dla nas wysokimi podwyżkami. Kolejni Polacy dostają ogromne rachunki za energię. Już inflacja zbliża się do 10% powoli za grudzień i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet komuniści rzadko, ja nie pamiętam, może ktoś mnie poprawi, robili takie rzeczy, że po prostu okradali ludzi z wypłat. Tego to nie widziałem, to dopiero za katolickiej komuny, za tak zwanej kato komuny. Przyszło nam to zobaczyć, że nie tylko okradają nas przez inflację, nie tylko na rympał, że tak powiem, nas okradają przez ogromne akcyzy, podwyżki cen energii i tak dalej, ale jeszcze zabierają ludziom pieniądze, na które wcześniej się umówili z nimi. Nie? Tu już nauczyciele, żołnierze, policjanci, Straż Graniczna, służby mundurowe ogólnie, pracownicy naukowi także już dostali wypłaty styczniowe i już wiedzą, że zostali okradzeni przez huntę Prawa i Sprawiedliwości na kilkaset złotych, niekiedy kilkadziesiąt, jak ktoś tam mniej zarabiał, jak trochę więcej, to nawet do 1000 złotych ta kradzież wynosi. Nie będę wam mówił ogólników o tym, że socjalizm zawsze prowadzi do ubóstwa, do śmierci gospodarki, a w dalszej konsekwencji do wyniszczenia narodów, bo o tym mówi Biblia, o tym też pisałem w artykule Chrześcijanin socjalistą, także można to sobie zobaczyć. Przeczytam wam jeden, no, może dwa, jeden jest wprowadzeniem, wersety z apostoła Pawła, list do Koryntian, 2:11-19 i 20 werset. No a wy już pomyślcie, jak go zastosować. Paweł ochrzania chrześcijan. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije.
Dziesiątego stycznia 1981 roku został ugaszony pożar szybu naftowego we wsi Krzywopłoty niedaleko Karlina w województwie zachodniopomorskim. Był to największy tego rodzaju pożar w Europie. Rozpoczął się on 9 grudnia 1980 roku. Tego dnia mieszanina ropy naftowej i gazu wydostająca się ze złoża pod ogromnym ciśnieniem rozerwała tak zwany prewenter, czyli głowicę zabezpieczającą otwór wiertniczy, która nie była uszczelniona. Wiertacze byli zaskoczeni, bo na głębokości około 2800 metrów, do której dowiercili się, nie spodziewano się jeszcze żadnych złóż. Przewidywano, że znajdują się one około 200 metrów niżej. Ropa i gaz wydostające się z otworu zapaliły się. Słup ognia miał wysokość od 30 do 100 metrów i był widoczny z odległości kilkunastu kilometrów. Erupcja ropy w Karlinie wywołała nadzieję, że Polska stanie się drugim Kuwejtem. Do Karlina przyjechał zarówno pierwszy sekretarz PZPR Stanisław Kania, jak i przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa. Akcja gaszenia pożaru była relacjonowana w telewizji i cały naród śledził ją z dużym zainteresowaniem. Brali w niej udział strażacy, żołnierze, ratownicy górniczy, polscy, węgierscy i sowieccy oraz naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Odstrzelono zniszczony prewenter przy pomocy haubicy 155 mm. Zdmuchnięto płomień agregatami, które ratownicy sowieccy wykonali z silników myśliwców odrzutowych MiG-17 i zamontowano nowy prewenter, kończąc erupcję. 16 stycznia rozpoczęła się normalna eksploatacja kopalni. Tego dnia odjechał pierwszy transport wydobytej ropy do rafinerii w Trzebini. Złoże okazało się jednak niewielkie. Już w roku 1983 wydobycie ropy w Karlinie uznano za nieopłacalne. Wydobywa się tam jeszcze gaz.